Obrazki z życia Graboszyc i nie tylko. Zapraszam, Maria Mady.
Ojczyzna to ziemia i groby. Narody, tracąc pamięć, tracą ojczyznę, powiedział generał Foch. Spójrzmy więc na groby, aby ożywić pamięć historyczną. Pochylić się nad mogiłami tych, którzy uczestniczyli w tworzeniu historii lub byli poddani jej biegowi wbrew swej woli. Bez wypisanego złotą czcionką epitafium, pod bujnie rozrosłym barwinkiem spoczywają prochy niezwykłego człowieka, tu urodzonego i tu pochowanego, po życiu wypełnionym niezwykłymi wydarzeniami wplątanymi w historię kraju. Karol Łaziński urodził się w 1899 roku. Dorosłość osiągnął akurat wówczas, gdy Polska odzyskała niepodległość. Prawdopodobnie, jak wielu młodych Polaków, i on brał udział w związkach strzeleckich, różnych działaniach paramilitarnych organizowanych na terenie zaboru austriackiego. Było ich wiele. Znanym i sławnym organizatorem drużyn strzeleckich na terenie zaboru austriackiego był pułkownik Józef Haller. Miały one, te związki strzeleckie, miały przygotować do udziału w szeregach legionów, do udziału w walce w obronie ojczyzny. Z dużym prawdopodobieństwem Karol Łaziński brał udział w bojowych potyczkach związanych z ustalaniem granic wschodnich, gdyż w którejś z nich stracił oko. Następna karta z życia Karola Łazińskiego. W 1919 roku Sejm Niepodległej Polski podjął uchwałę o reformie rolnej. Ta uchwała przewidywała parcelację gruntów państwowych i parcelację prywatnych majątków Polaków, ziemian, tych majątków, które miały powyżej 180 hektarów. Uchwała ta przewidywała, że pierwszeństwo w nabywaniu ziemi mają inwalidzi wojenni, kombatanci, chłopi bezrolni i małorolni. Karol Łaziński podlegał wszystkim tym warunkom. Każdy z nich mógł mu pomóc i pomógł w zdobyciu tej ziemi. Dodatkowo nabywanie ziemi ułatwił bank, bowiem oferta bankowa ofiarowała kredyty w wysokości 75% wartości nabywanej ziemi. I Karol Łaziński skorzystał z tej oferty. Nabył ziemię z rozparcelowywanych majątków i nabył jej bardzo dużo, jak na moje wyobrażenie o gospodarstwie. Nabył około 20 hektarów ziemi w okolicach Baranowicz. Były to kresy wschodnie, zamieszkałe przez Polaków. Mieszkali tam Polacy, biedni, małorolni, ale mieszkali też właściciele ziemscy, posiadający ogromne majątki. No to z któregoś z tych majątków przypadła ziemia Karolowi Łazińskiemu. Zabrał ją z chęcią i jak już formalności zostały załatwione, zaczął uprawiać i gospodarować. Nie wiemy nic o tym okresie. Jakieś zabudowania gospodarcze też otrzymał, czy wykupił, czy co. Dość, że miał już jakie takie gospodarstwo, kiedy w 1925 roku ożenił się z Polką. Ten ożenek jest potwierdzony w dokumentach parafialnych naszej parafii. Można powiedzieć, że poczuł się teraz szczęśliwy. Miał pole, miał dom, żonę i radość bytowania. Członkowie rodziny z listów dowiedzieli się, że rodzina Karola miała się całkiem nieźle. Nie cierpieli głodu, umieli pracować, a byli bardzo pracowici. I takie pracowite i szczęśliwe życie trwało do 1939 roku. Jak wiadomo, oprócz napaści hitlerowskiej w 1939 roku we wrześniu miała miejsce napaść Armii Czerwonej pochodzącej ze Związku Radzieckiego. Runęło wszystko, cały dorobek życia, całe szczęście. W lutym 1940 roku przyjechali po nich. Wcześniej już było wiadomo, że wywożą Polaków, ale nie było pewne, kiedy, a może to jeszcze nie. W każdym razie tak jakby częściowo się do tego wyjazdu przygotowywali. No i dobrze robili, że się przygotowywali, bo właśnie w lutym 1940 roku wczesne godziny ranne obudziły stukaniem, ba, waleniem w drzwi do domu Karola Łazińskiego, do domu rodziny Karola Łazińskiego, bowiem to już była rodzina, pięcioro ludzi, urodziło im się bowiem troje dzieci w międzyczasie. Aleksandra 13 lat wówczas miała, Władek miał 10 lat, a Staś 7. I cała rodzina, te 5 osób, została wysiedlona, wywieziona za Kaukaz. Podzielili historię tysięcy Polaków. Historię znaczoną ciężką pracą, głodowaniem, brakiem poszanowania, tęsknotą za swoimi i nieludzkimi warunkami bytowania. O podróży nie powiedziałam nic, ale powszechnie wiadomo z literatury i z opowieści, jaka była ta podróż. Opisał ją Gustaw Herling-Grudziński w powieści Inny świat. Józef Czapski także poświęcił ogromne dzieło tym właśnie, którzy byli deportowani na wschód. Wagony towarowe do przewożenia zwierząt przystosowane, bez wody, bez powietrza, bez jedzenia. Przyjechali więc w to swoje miejsce przeznaczenia. Baraki, to był luty i później. Baraki ciasne, zimne, nieogrzewane, żadnych instalacji sanitarnych ani żadnych innych. I praca. Karol zatrudniony został w lesie. Był lesorubem, tak nazywano tych, którzy wycinali las. Karol do pracy był przyzwyczajony i nie ona go przerażała. Przerażało go to, że zostawiał w tych barakach, idąc wczesnym rankiem, a tam rankiem, jeszcze nocą, idąc do lasu na swoje miejsce pracy. Zostawiał w domu żonę i tę trójkę dzieci. Obawy o ich życie, o ich bezpieczeństwo towarzyszyły Karolowi nieustannie i miał rację. Po jakimś czasie do pracy z Karolem wychodziła także żona, bo mogła tam zarobić nie tyle jakiś grosz, ale prawo do przydziału żywności. Te parę deko chleba też się liczyło. Ona obciosywała ze zwalonych kłód, sosen i innych drzew gałęzie, i wraz z innymi kobietami, bo inne też to robiły, układała na stosy, sterty równiutko. Ale znowu te dzieci siedziały w domu same. Też niepokój ich zżerał. Gdy przyszło lato, żywili się grzybami i różnymi jagodami, jakie można było w lesie znaleźć. Więc nie tylko nasze polskie jagody czarne, czyli borówki, zwane borówkami, ale i inne, takie jak nasze maliny, czyli inne jeżyny. Zresztą zbierali wszystko, co się do jedzenia nadawało, a zatem różne zielone lebiody, pokrzywy, wszystko to było po prostu jadalne. Nie było czego innego. I do tych, na tą nieludzką ziemię, do tych baraków dotarła w lutym 1942 roku wiadomość, że jest organizowane Wojsko Polskie i że można z tym wojskiem wyjechać. Żeby się przekonać o tym, czy to jest prawda, a czy może już za późno, a może jeszcze nie za późno, wybrał się na podawane miejsce zgrupowania. Był to obwód Buzułuku. Tam należało się zgłosić, tam były organizowane grupy do wyjazdu. Pokonał więc tę ogromną trasę, nie wiadomo jak, bo rodzina, która mi opowiadała o tych przeżyciach, też nie wie, jak się dostał, ale przyjechał w pobliże, do samego Buzułuku nie dotarł, w pobliże. W każdym razie zorientował się, że tak, że jeszcze jest pora, że może. I upewnił się także z tym, czy może zabrać ze sobą żonę i dzieci. Tak, może, ponieważ Władysław Anders wraz z żołnierzami zabierał rodziny. Nie wszystkie, ale te, które chciały wyjechać, zabierał. Zatem wrócił czym prędzej na tą swoją nieludzką ziemię, jak to nazwał Czapski, i zamierzał pakować się i wracać. Niestety, nieszczęście dosięgnęło go znowu. Zmarła żona.